jak część z was wie, była tam mowa o Kościele i Izraelu i czasach ostatecznych. Tak dosyć mocno to dalej trafię i mocno to do mnie zachęca mnie do tego, żeby szukać i pogłębiać swoją jakąś wiedzę czy świadomość czasów ostatecznych. Małgosia też powiedziała ostatnio, że dobrze by było, żeby rozpocząć może albo podzielić się tym tematem, czy zacząć się dzielić. I powiem szczerze, że to nie jest, jak wiecie, łatwy temat. To nie jest temat, na który się coś fajnie powie i to o to nie chodzi, tak? Bo można powiedzieć, nie wiem, jakieś bzdury i może to ładnie wyglądać, ale to jest temat bardzo poważny. To jest temat na tyle istotny, tak jak Tomek powiedział, ale z tego zdajemy sobie wszyscy sprawę, czasy ostateczne, czy przyjście Pana Jezusa jest dzisiaj o tydzień bliższe niż tydzień temu. Ale to może tak brzmi. Natomiast my na co dzień nie żyjemy tym faktem. My na co dzień od tego faktu w jakiś sposób, może się nie uciekamy, to nie jest dla nas właśnie z powodu naszej niewiedzy, z powodu mnóstwa czy wielu różnych nauk na ten temat, czy wielu, nawet nie nauk, ale poglądów, mówimy, to jest tak zamieszane, nie wiem, czy warto na ten temat wiedzieć. I powiem szczerze, ja postanowiłem trochę to zgłębiać i spróbuję się z wami dzielić tym, co zgłębiam. A mam nadzieję, raczej tak dosyć ściśle będę robił do tego studium ze Słowa Bożego, bo nie da się tego tematu inaczej rozważać niż tylko poprzez taką głęboką analizę Słowa Bożego. Mam nadzieję, że będzie to postępowało i że mnie będzie też Bóg w jakiś sposób przekonywał, że to, co będę pokazywał, to już jest to, z czym się zgadza. Co nie znaczy, że wy się musicie zgadzać. Chciałbym, żeby było to tak, że to inaczej, a to, co usłyszycie, badajcie poprzez słowo, czy tak jest, jak ja mówię. Jeśli nie jest tak, to ja też bardzo chętnie przyjmę waszą korektę, czy wasze inne zrozumienie, bo to naprawdę nie jest tylko i wyłącznie jakaś moja domena. Nie chciałbym, żebym ja był uważany za guru od czasów ostatecznych. Absolutnie takim nie jestem. Chcę poruszyć temat, chcę zainspirować, chcę wzbudzić nasze pragnienie poznawania tego tematu. Temat jest bardzo obszerny, ale jak wiecie, Pan Jezus na ten temat w Ewangeliach, najbardziej chyba najdłuższa wypowiedź Jezusa jest w Ewangelii Mateusza w 24 i 25 rozdziale. I na podstawie tego będziemy dzisiaj mówić, ale jak gdyby na razie tylko i wyłącznie o naszej postawie wobec czasów ostatecznych. Od tego zaczniemy, dobrze? Żeby sobie pewne rzeczy uświadomić. Mam nadzieję, że w następnych tygodniach, niekoniecznie to będzie tygodnie kalendarzowe, chronologiczne, bo nie zawsze ja będę, ale kiedy będziemy dalej poruszać to temat i mam nadzieję, że z tego wyjdzie cykl i będziemy wszyscy tym w jakiś sposób poruszeni czy zainspirowani. Czasy ostateczne łączą się bardzo, bardzo z tak zwanym pojęciem krótkim, na które często używamy, czyli koniec świata. Tak? Koniec świata to jest coś, co też jest bardzo mocno zamieszane. To jest w poglądach ludzi, chrześcijan szczególnie, jest taka mieszanka tego, co mówi Biblia, bo trudno pominąć Biblię, ale też jakieś fakty biblijne, jakieś przepowiednie, jakieś baśnie. To wszystko razem się miesza i ludzie często o końcu świata mówią tak, bo Nostradamus coś tam przepowiedział, a Jan Paweł II coś powiedział, bo Biblia też tak mówi. I to wszystko jest naprawdę mocno, mocno wymieszane. Nie będę was teraz pytał, co wy myślicie o końcu świata, bo mam nadzieję, że macie troszkę bardziej, albo inaczej, bardzo biblijne podejście, ale chciałbym, żebyśmy zabrali się dokładnie od samego początku do studiowania. Będziemy bardzo dużo czytać z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, więc otwórzcie sobie tą Ewangelię.
Mogę wrzucić taką prostą definicję końca świata?
Proszę bardzo.
W tym momencie. Kiedy Pan Jezus powróci, to będzie koniec takiego świata, jaki wszyscy teraz znamy. Teraz to definicja.
Okej. Czytamy. Na razie tylko może od, no możemy od 1 aż do 6. Po wyjściu Jezusa ze świątyni podeszli do Niego wszyscy do Niego uczniowie, aby Mu pokazać budowlę świątyni. Lecz On rzekł do nich. Widzicie to wszystko? Zaprawdę powiadam wam, nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do Niego uczniowie i pytali Go na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? A Jezus im odpowiedział, strzeżcie się, żeby was ktoś nie zbił. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić, to ja jestem Mesjaszem. I wielu w błąd prowadzą. Będziecie słyszeć o wojnach i odgłosy wojen. Baczcie, nie twórzcie się tym. Zauważmy, że Pan Jezus, ludzie są, Jego uczniowie są bardzo zainteresowani, tak? Mówią, Panie, kiedy to nastąpi? Jak to będzie wyglądało? A więc to nie jest coś, co Jezus pomija i mówi, nic wam nie powiem, zobaczycie, to będzie we właściwym czasie. Jezus się jasno wypowiada i mówi do nich tak, że po pierwsze uważajcie i strzeżcie się, żeby was ktoś nie zbił. Prawie, że pierwsza, najważniejsza informacja, którą Jezus przekazuje im po zadaniu tego pytania. Nie mówi im o czymś bardzo głęboko, on zaczyna mówić głęboko, ale pierwszą informację, jaką mówi, baczcie, aby was ktoś nie zbił. Czyli to jest bardzo ważne, żebyśmy byli świadomi, że w tym czasie, o którym mówi Pan Jezus, przyjdzie wielkie zwiedzenie. 6 werset mówi, baczcie, abyście się też nie trwożyli. Co to jest trwoga? To jest strach, nie? Więc można powiedzieć, będzie to czas, w którym będą was straszyć. Będzie to czas, w którym sami się przestraszycie. Ale ja wam mówię, uważajcie i nie bądźcie przestraszeni, nie bądźcie zamieszani. Nie bądźcie zwiedzeni, bądźcie trzeźwi na te czasy, bądźcie uważni i ostrożni. Oczywiście skąd mamy my dziś czerpać informacje na ten temat? Co jest dla nas źródłem? Jak to możemy przyjąć, aby właśnie nikt nas nie zwiódł, aby też nie być przestraszonym czy zatworzonym? Oczywiście tym miejscem jest Słowo Boże. Tylko i wyłącznie Słowo Boże i zawarte w nim proroctwa, zawarte w nim wskazówki, żadne inne. Słuchajcie, to jest chyba bardzo istotne, że w tej kwestii, zresztą w żadnej innej, ale w tej kwestii nie możemy poddać się właśnie jakimś znakom, jakimś rzeczom, które nie będą miały potwierdzenia w Słowie Bożym. Jakimś wydarzeniom, które nie będą miały potwierdzenia w Słowie Bożym. Że to one mają świadczyć. Jak zobaczymy dużo dalej, nie wiem nawet czy dzisiaj, ale jak zobaczymy dużo dalej, tak, takie rzeczy będą się działy po to właśnie, żeby zwieść wielu. Jezus powiedział od samego początku, uważajcie, bądźcie trzeźwi, nie dajcie się zwieść ani zastraszyć. No oczywiście drugą zupełnie kwestią jest data końca przyjścia Pana Jezusa, tak? Wielu ludzi mówi, że jest posiadaniu albo ma wiedzę na temat daty końca świata. Może niewielu, ale są grupy, tak, nawet które się uważają za chrześcijańskie grupy, albo za jedyne chrześcijańskie grupy, mówię o świadkach Jehowy, którzy kilka razy już podawali datę przyjścia Pana Jezusa. I czy my mamy znać tą datę, tak? Czy Pan Jezus chce, abyśmy znali taką datę? 24:36. O tym dniu i owej godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Słuchajcie, jak ktoś będzie mówił, czy dziś mówi, to wydarzy się wtedy. Pan Jezus przyjdzie i podaje wam datę, albo bardzo dokładną, albo jakąś tam zaokrągloną do miesiąca. Nie ma czegoś takiego. Pan Jezus mówi, nikt tego nie wie. Nikt.
Nie
może
być Mateusz 24.
Przepraszam, tak, to jest pomyłka w tym. Okay. Tak, tak, bo studiujemy głównie Mateusza. Tak, tak, ja nawet w notatkach mam Mateusza. Nie wiem, dlaczego na slajdzie zapisałem pomyłka. Wiele osób też w jakiś sposób ignoruje te znaki i to, co powiedział nam Pan Jezus i mają przekonanie, że przyjście Pana Jezusa, koniec świata, to jest czas bardzo, bardzo odległy. Wiecie, większość ludzi, która żyje w ignorancji, żyje w nieświadomości Słowa Bożego, wygodniej jest im tak traktować, że coś, co jest niewiadome, ale coś, co jest konfrontacyjne, lepiej się odsuwa gdzieś na bardzo daleki plan. Lepiej o tym dzisiaj nie myśleć, lepiej o tym dzisiaj nie rozważać. To jest coś, co będzie bardzo daleko. Na pewno się dzisiaj nie wydarzy. Tak?
Nawet Pan Jezus nie wie. 1000 lat to jest ani syn.
Ani syn.
Słyszałam, że mówili, jakby Pan Jezus wiedział, jakby głowa wiedziała, to by Kościoło nie wiedziało.
A więc pamiętajmy, tej daty nikt nie zna. Tak jak mówi tu nawet Słowo Boże, Pan Jezus też jej nie zna. Całkiem możliwe, że ta data, być może, niektórzy nawet mówią, że ta data nie jest jeszcze ustalona. W takim sensie nie jest ustalona, nie że jej Bóg nie zna, ponieważ Bóg działa poza czasem, On ją zna. Ale wszyscy, którzy jak gdyby są jak gdyby ograniczeni do czasu, na pewno jej nie znają. I w związku z tym, jakby to powiedzieć, ale Bóg ma prawo przesuwać tą datę. Zresztą nie jest to takie odosobnione podejście, bo zauważymy za chwilę dalej, że jest pewien fragment w Biblii, który wskazuje na to, że tak może być. Że ta data nie jest sztywno ustawiona i wtedy to nastąpi. Oczywiście, Bóg wie, że to jest dla Boga, ale ona jest tylko dla Boga sztywno ustawiona. Dla nas możemy ją, nie wiem, czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że można na to tak spojrzeć, że my jako Kościół możemy tą datę, mamy pewien wpływ na tą datę. No i taka kolejna nasza postawa w stosunku do czasów ostatecznych, czy to mnie dotyczy, tak? To może być teraz, może być za 100 lat, a może za 200 lat, więc najprawdopodobniej mnie to nie dotyczy, tak? I tak większość ludzi mówi, ale Pismo mówi, że dla zdecydowanej większości ludzi na świecie, czyli dla tej większej części świata, wyłączając ludzi wierzących, to będzie tak nagłe przyjście i tak niespodziewane, że będzie dla wszystkich zaskoczeniem. To wprost nie będzie się mieściło w rozeznaniu ogólnym świata, czasów, które są, że teraz w okresie, kiedy mówimy o tym, zobaczymy, o pokoju, o dobrobycie, o globalnych rządach, teraz ma być koniec świata. W Ewangelii Mateusza dalej, tylko aż 37 werset. Pan Jezus mówi tak. Tak jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedni pili i żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bardzo znamienne słowa, wypowiedziane przez samego Pana Jezusa. Ludzie w ogóle będą nieświadomi. Będą już znaki, będą już sygnały, których świat w ogóle nie będzie rozpoznawał, bo świat się nawet tym nie chce zajmować. I będą się dziwili nam, wierzącym chrześcijanom, że my w jakiś sposób takie bajki opowiadamy, że przyjdzie Pan Jezus, że ktoś w tych czasach jeszcze jest w stanie wierzyć, że coś się zepsuje, że jakieś... Zobacz, człowiek jest bardzo potężny, człowiek już potrafi, ma wpływ na tak wiele rzeczy, a wy mówicie, że to wszystko w jednym momencie niespodziewanie runie, a Pan Jezus mówi, tak jak było za dni Noego. Bóg ostrzegł. Bóg ostrzegł też wtedy i powiedział do Noego, buduj arkę, bo ja sprowadzę sąd na ziemię. I on, mimo że się wszyscy dookoła dziwili, śmiali z niego, On jeden się uratował, tak? I ten przykład jest podany przez Pana Jezusa, że to jest analogia. W czasach ostatecznych będzie podobnie. Że nikt się nie będzie tego spodziewał, wszyscy będą się śmiali, wszyscy będą powątpiewali, a to przyjdzie. I to przyjdzie jak potop. I nikt się przed tym nie ostanie. Dlatego ważne jest, żebyśmy my na pewno nie byli w tym miejscu nieświadomości. I teraz właśnie, czy my jako Kościół, jako ludzie wierzący coś możemy, a może coś powinniśmy z tym zrobić? Mateusz 24:20. Módlcie się, aby wasza ucieczka nie wypadła w zimie albo w szabat. Pan Jezus mówi coś do uczniów, że ten czas nie jest czasem, w którym wy oprócz przygotowania i oprócz wiedzy nie musicie nic więcej zrobić. On mówi, módlcie się. Ale po coś się módlcie, tak? A więc my przez naszą modlitwę mamy wpływ na to, że ten czas, kiedy przyjdzie, żeby przyszedł w najbardziej dogodnym dla wierzących terminie. Żeby to nie był czas niedogodny. Jak zobaczymy jeszcze za chwilę, troszkę więcej jeszcze powinniśmy na ten temat naszej modlitwy wiedzieć i robić, bo mamy właśnie pewien wpływ. Przez naszą modlitwę wywieramy wpływ na to, co się dzieje w sferze duchowej, aby ta właśnie przyszłość dotycząca końca świata nie była dla nas w jakiś sposób, może nie zaskoczeniem, tylko żeby nie była czymś, na co my nie mieliśmy żadnego wpływu. My mamy się modlić, bo widocznie tam ta modlitwa jest potrzebna, żeby w odpowiednim czasie dla wierzących to się wydarzyło. Co mamy jeszcze zrobić? Czytamy dalej. Oczywiście dalej Mateusz, nie Marek. 24:32. A od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Pan Jezus tu bardzo obrazowo pokazuje, że my analogii, czy per analogia do obserwowania przyrody mamy się zachowywać, obserwując znaki i czasy. Że tak jak gałązka oliwna, zresztą nawiasem mówiąc, gałązka oliwna jest jednym chyba z nielicznych krzewów rosnącym w tamtym rejonie, która gubi liście na zimę. A dopiero na wiosnę z powrotem te listki odrastają i większość tam roślinności jest na okrągło zielona, tak? Ale nie wiem, czy to ma jakieś większe znaczenie, ale nie oliwna, tylko przepraszam, figowiec. Natomiast figowiec właśnie tak się zachowuje, więc poznajemy, aha, figowiec zaczyna być gałązka jego soczysta i wypuszcza znowu listki, a więc pewnie przyjdzie zaraz czas, wiosenny czas, letni czas owocowania. W związku z tym my też, patrząc na te rzeczy, które są zapowiedziane, którym będziemy się tu przyglądać, powinniśmy wiedzieć, jeśli te rzeczy się dzieją, to znaczy, że bliski jest czas przyjścia Pana Jezusa. Nas ten czas nie ma zaskoczyć. Zaskoczy nas w sensie dnia, terminu, ale ten czas, my mamy być przygotowani na to. Tak jak rolnik, czy każdy świadomy uprawiający jest przygotowany na to, że jest czas siania, jest czas wzrostu, jest czas zbierania. To jest konsekwencja, to nie jest coś, co nagle spada, wow, owoce są powstały. Nie, każdy jest na to przygotowany. I my też patrzymy, to wszystko się dzieje. Te rzeczy się zmieniają, te rzeczy mają potwierdzenie w Słowie Bożym. Pan Jezus nas o tym uczy, prorocy to zapowiadają. To tak będzie, to będzie w czasie, którego mamy się spodziewać. Jeszcze w pierwszym liście Tesaloniczan 4:13 dotyczącej tego, abyśmy nie trwali w niewiedzy, tak? Apostoł Paweł pisze: nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili, jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Można to odnieść do kontekstu czasów ostatecznych, bo właśnie ludzie, którzy nie mają nadziei na zmartwychwstanie, nie mają nadziei na życie wieczne, nie mają nadziei na, czy nawet świadomości, przyjścia ponownego Pana Jezusa, smucą się, kiedy ktoś odchodzi. Są smutni, bo właściwie ich życie się kończy. Jedni uważają, że jest koniec w ogóle jakiegokolwiek życia, ale inni mówią, tak, ale jest jeszcze życie po śmierci i najprawdopodobniej to będzie bardzo smutne. A więc znaki są nam dane dla naszej ochrony, dla naszego przygotowania, dla tego, abyśmy byli, abyśmy mieli wiedzę, abyśmy tą wiedzę poszerzali, nie tylko zachowali, ale abyśmy to studiowali i przygotowywali się do tego czasu. Być może nie stanie się to za naszego życia, być może, ale obserwując to, co się dzieje, zobaczymy dalej, ale nie dzisiaj, zobaczymy, że właściwie wiele proroctw i wiele znaków już ma miejsce, już się wypełniło. Skoro tyle się już wypełniło, jest rzeczywiście jeszcze parę rzeczy, które nie mają jeszcze miejsca, ale one się też już rozpoczęły. I wszystko zmierza właściwie do zamknięcia i wypełnienia ostatnich znaków wspomnianych w Biblii. I to może się zdarzyć za naszego życia, może się nie zdarzyć za naszego życia. Ale tak jak Pan Jezus powiedział, nie nasza to rzecz, żebyśmy dokładnie wiedzieli. Naszą rzeczą jest spodziewanie się tego, żeby nas to nie zaskoczyło. A wierzący niektórzy mówią w ten sposób. Wystarczy, że kocham Pana Jezusa. Wystarczy, że jestem Mu posłuszny. Wystarczy to do tego, że jestem zbawiony i nie muszę rozważać, roztrząsać tego. Ale co mówi Pan Jezus? Oczywiście znowu Ewangelia Mateusza. 24:42. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan przyjdzie. I tu nacisk na słowo czuwajcie. Co oznacza słowo czuwajcie? Kiedy się mówi?
Nie zasypiajcie. Prześpijcie.
Bądźcie gotowi. Bądźcie czujni, tak? Czujni chyba pochodzi od czuwania, albo czuwanie pochodzi od czujny, nie wiem. To jest stan, w którym nie możemy być obojętni. My musimy być w tym momencie, ten stan musi obejmować nasze nastawienie, że coś się wydarzy. Nie, obojętne mi to, co się wydarzy. Kocham Pana Jezusa. Nie będę się tym zajmować. Czuwajcie. Czuwaj. Bądź gotowy, że się wydarzy. A jeśli tak, to musisz też wiedzieć, co, w jaki sposób się wydarzy, jak się do tego przygotować i co ja oczekuję od Ciebie, a co Ci chcę też przekazać, mówi Bóg, żebyś Ty na te czasy był wyposażony czy wyposażony. Więc chodzi o gotowość. Ten ostatni wyświetlony fragment, no niestety, dzisiejsze chrześcijaństwo, wielu wierzących jest samozadowolonych z takiego stanu rzeczy, jak jest. Jest fajnie, jestem wierzący, oddałem życie Panu Jezusowi, kiedyś powiedziałem na ewangelizacji, tak Boże, chcę oddać Ci swoje życie. Jestem z tego zadowolony, mam fajny kościół, przychodzę tam, fajnie śpiewają, nawet jestem w coś zaangażowany, ale to wszystko jest takie płytkie. Nie ma żadnej indywidualnej relacji z Bogiem. Albo jeśli jest, to jest bardzo, bardzo rzadka, bardzo okazjonalna. Takie chrześcijaństwo, rzeczywiście człowiek na dziś, gdyby dziś ten człowiek umarł, czy najprawdopodobniej pójdzie do nieba, bo oddał życie Jezusowi, żyje według zasad chrześcijańskich, a tak naprawdę, jeśli zastaną go czasy ostateczne w takim stanie, to będzie pierwszym, który będzie zwiedzony, pierwszym, który będzie przestraszony i pierwszym, który będzie miał całkowite zamieszanie i pierwszym, który do końca będzie miał wytrzymania do końca, o czym też mówi Słowo Boże, będzie miał najmniejsze szanse. A więc my nie możemy, to co dzisiaj Tomek powiedział, my musimy być nastawieni na to, że Pan Jezus przychodzi, w związku z tym te czasy są bliższe, w związku z tym pierwsze przykazanie musi być na co dzień. Ja chcę kochać Pana Boga, chcę być bliski Mu każdego dnia. Chcę moją relację pogłębiać każdego dnia na tyle, żebym nie był letni, nie był tylko nominalnym wierzącym, może nawet w bardzo dobrym kościele i legitymował się, jestem zbawiony, należę do Chrystusa. To jest za mało, kochani. Tak jak mówię, to jest wystarczająco do tego, żeby dziś być zbawionym, ale nie wystarczająco do tego, żeby przeżyć czasy ostateczne w sposób, który da Ci gwarancję, czy da nam gwarancję na to, żeby przejść przez nie w taki sposób, jak oczekuje Jezus. Może oddać swoje życie, też będziemy o tym mówić dalej, ale jestem gotowy, jestem wyposażony, jestem świadomy tego, że to jest za mało. Jeszcze muszę mieć dużo więcej wyposażenia, dużo więcej świadomości, Bożej świadomości czasów ostatecznych, żeby nie być zwiedziony. To jest podobne miejsce, tak? No to znowu Pan Jezus mówi, tylko w innej Ewangelii. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Zobaczcie, po co też warto czuwać, po co też warto być gotowym, po co być nastawionym na czuwanie. Bo to oznacza, że jeśli czuwamy, ale uwaga, i nie tylko czuwamy, i modlimy się w każdym czasie, nie tylko w czasie już trwogi, ale w każdym czasie, Jezus mówi, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. Nie wiem, co Pan Jezus ma na myśli, ale można przyjąć, że można rozumieć to dwojako, że abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, czyli abyście nie dożyli tych czasów, no można tak powiedzieć. Ale może też nie unikniecie tych czasów, jeśli dożyjecie, to one nastąpią, czy chcecie, czy nie. Ale aby te czasy i to, co się będzie wydarzało, ominęło was w tym sensie, znowu, albo jedno, że rzeczywiście was to tak mocno nie dotknie, nie wiem, będziecie, zobaczycie, potem jest tam mowa też o ucieczce, że pewna część ludzi, głównie chyba chodzi o Izrael, ma uciec, ale być może nas, żeby modląc się i czuwając, może unikniemy
zwiedzenia.
Właśnie, trzecia rzecz, żebyście uniknęli tego wszystkiego, czyli będziemy świadomi, a więc to nawet jak się będzie działo, to my unikniemy zwiedzenia, unikniemy ogólnego postrzegania rzeczywistości, która wtedy będzie postrzegana. My będziemy nadal tymi, którzy wiedzą, dlaczego tak się wydarzyło, wiedzą, czym to się skończy, a skończy się wszystko, ten czas ucisku skończy się wraz z przyjściem Pana Jezusa. Ale na początku będzie to wszystko, co niestety nie będzie miłe. Powiem brutalnie, to będzie bardzo okropne. Świat będzie drżał, jak mówi Słowo Boże. Ludzie będą mdleć z trwogi. Wyobrażacie sobie czasy, w których ludzie mdleją z trwogi? To jest coś okropnego. To żaden kataklizm do tej pory, może jakieś fragmenty kataklizmu, czy indywidualnie, ale ludzie z trwogi, nie znamy przypadków, że ludzie mdleli z trwogi. To się będzie wydarzało przez dobrych kilka lat. Zobaczymy, może będziemy dochodzić do tego, przez ile najprawdopodobniej. Ale Jezus mówi i zachęca nas. Módlcie się, czuwajcie, abyście mogli uniknąć tego, co będzie się działo i stanąć spokojnie przed Synem Człowieczym. Stanąć przed Nim. A więc jest nadzieja nasza na uratowanie. Ale to nie jest, według mnie to nie jest uratowanie przed prześladowaniami, to nie jest uratowanie, o, to ciebie to nic nie dotknie, tak? Ja cię zachowam. To jest uratowanie przed zwiedzeniem i w związku z tym być może nie wszyscy zostaną, nie wiem, prześladowani w jednakowy sposób w tym czasie bieżącym. Może ci, co się więcej modlą, nawet jeśli będą prześladowani, to dość będą mieli, albo będą mieli więcej łaski Bożej na przeżycie tego wszystkiego, co będzie w tych okropnych czasach. Tak też może być, tak? Że nawet kiedy nas coś okropnego spotyka, ale Bóg daje dodatkową łaskę, dodatkowe zamknięcie, ochronę. I to wszystko się dzieje. To wszystko, co dzisiaj wydaje się nam okropne, nie do zaakceptowania, nie możemy przez to przejść. W Bożym kloszu przechodzimy, tak? I może nawet cierpimy, może tracimy życie. Ale Bóg daje nam łaskę szczególną na taki czas. A więc czuwajmy i módlmy się. I takie dosyć, no jak gdyby znane, ale co znaczy po hebrajsku Jezus, tak? Czyli Jeszua. To znaczy właśnie zbawienie, wybawienie, uratowanie, ratunek. To są wszystkie słowa od nazwy, od imienia Jezusa, które łączą się nierozerwalnie z wyratowaniem. Oczywiście możemy powiedzieć wyratowanie od śmierci wiecznej, wyratowanie od piekła. Tak. Ale myślę, że to też ma znaczenie w tym kontekście, że Bóg nas przez Jezusa ratuje też w tych czasach ostatecznych. Jesteśmy tymi, którzy mają świadomość, mają wiedzę i nie są zaskoczeni i nie są zwiedzeni. W związku z tym zostają wyratowani. I tu jest na pewno Łukasz. Gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha, podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Zaczyna się coś takiego dziać, a my mamy nabierać ducha. Okej! Ale jak tu się... Może nie ma tu słowa radujcie się, ale nabierzcie ducha, podnieście głowy. Czyli Bóg nie oczekuje, że wpadniecie wtedy w stan przygnębienia, stan trwogi. Jeśli to wszystko się będzie działo, jak się tylko zacznie dziać, to patrzcie trochę dalej, patrzcie trochę głębiej. To zapowiedziałem. To się ma wydarzyć. To jest w moim planie. Ale to wszystko... Dlatego podnieście głowy i nabierzcie ducha, bo kończy się tylko i wyłącznie wielką chwałą. Kończy się to wszystko przyjściem powtórnym Pana Jezusa. Tak? I to jest koniec tego czasu ucisku. Jest przyjście Pana Jezusa. Ale co będzie dalej, to myślę, że będzie następnym razem. To naprawdę był taki mały, malutki wstęp. Tak, wstęp, ale myślę, że chciałem dzisiaj tylko tym jakby zachęcić nas, zafrapować, trochę zaintrygować. Sami szukajmy, sami nie lekceważmy tego tematu. To jest coś bardzo ważnego, coś, co Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, coś, co Bóg oczekuje, że będziemy studiować, dlatego nie przechodźmy, nie bądźmy jednym z tych, którzy mówią, nie, to nie będzie za naszego życia, tak, chcielibyśmy tak. A może nie, może jak będziemy to głębiej studiować, może zaczniemy głębiej wołać jeszcze, Panie, przyjdź, wiemy, że przed Twoim przyjściem to nastąpi, ale to, co się będzie łączyło z tym wszystkim, czy kończy, to jest Twoje przyjście. Więc Panie, przyjdź. Przyjdź, jesteśmy gotowi. Okej, to na dzisiaj tyle. Dziękuję.